Moimi gośćmi są Aleksandra Leo, posłanka Polski 2050 i Maciej Gdula, wiceminister nauki, Lewica. Dobry wieczór. No, mogę powiedzieć tak, szału nie ma.
Zależy jak na to spojrzeć, panie redaktorze. Rząd poradził sobie dobrze i można powiedzieć wygrał
naprawdę
wybory.
Cieszę się w pana imieniu, panie wiceministrze, ale pytam się raczej o Lewicę i o trzecią drogę.
Frekwencja mogłaby być wyższa. Myślę, że Polki, Polacy są już zmęczeni. Mam taki niefortunny kalendarz wyborczy. To są trzecie wybory z rzędu w przeciągu 6 miesięcy. Do tego, jak dodamy ładną pogodę, myślę, że ta frekwencja zdecydowanie...
Jak jest ładna, to jest źle. Jak jest brzydka, to jest źle. Każdy powód jest dobry.
Może coś w tym jest. Na pewno, natomiast ta frekwencja na to wygląda, no, nie była najlepsza.
Państwo bardzo wygodnie zaczynacie od frekwencji, ale ja bym jednak poprosił chociaż o krótki dla słuchaczy faktów komentarz. No, Lewica i trzecia droga poza podium. Konfederacja was wyprzedziła.
Poza podium, to prawda. Czekamy jeszcze na ostateczne wyniki. Natomiast na pewno jest to wynik, mówię tutaj o trzeciej drodze, który rozczarowuje. Liczyliśmy na wynik dwucyfrowy, tak jak w wyborach parlamentarnych, tak jak w wyborach do samorządu.
No i Lewica. Wiem, że pan wiceminister jest zachwycony wynikiem rządu, ale pytam się o wynik Lewicy.
Oczywiście zacząłem tak, żeby powiedzieć coś optymistycznego. Ja uważam ten wynik za fatalny. No, jesteśmy na ostatnim miejscu. W zasadzie wróciliśmy do wyniku wiosny z 2019 roku.
I tu będziecie mieć prawdopodobnie eurodeputowanych.
6%, tak. Więc to jest bardzo słaby wynik. Podczas wyborów samorządowych mówiło się, że to są trudne wybory dla Lewicy i stąd ten wynik.
Maciej Gdula, wiceminister nauki, Lewica. Aleksandra Leo, posłanka Polski 2050. No teraz już będę dociskał, bo wygląda na to, że zaczął się proces, który kiedyś zachodził wśród koalicjantów Prawa i Sprawiedliwości, konsumpcji przystawek. To znaczy ten znakomity wynik Koalicji Obywatelskiej, trzeba to jasno powiedzieć, zdecydowanie odbywa się państwa partii kosztem.
No tak, ale nie możemy tego zupełnie odseparować od kwestii frekwencji. Rzeczywiście jest tak, że Platformie Obywatelskiej udało się zmobilizować tych wyborców, którzy poszli i zagłosowali w wyborach sejmikowych.
Prawo Także i Sprawiedliwość, tych waszych wyborców, czy pana zdaniem,
zobaczymy,
panie
ministrze, oczywiście zobaczymy to w szczegółowych danych w exit polach. Natomiast ja patrzę po liczbach bezwzględnych. To musiałoby być trochę ponad 4 miliony głosów sejmikowych. Platforma miała 4,5 miliona mniej więcej. Więc tutaj Platforma skutecznie zachowuje wyborców. My mamy z tym problem i nad tym się trzeba zastanowić. Ja przyznaję, że nie widzę w tym żadnego fatalizmu. Znaczy, że mniejsze partie są skazane na to, że znikają. Nie, ale to rzeczywiście wymaga refleksji nad tym, jak mają te mniejsze partie funkcjonować w rządzie. Bo nie jest problemem to, że jest się w rządzie. Jakby tak było, to Platforma miałaby kiepski wynik, a ma świetny. Więc problemem jest to, jak się funkcjonuje w rządzie, jak się jest ocenianym. Ja na przykład mam bardzo duży problem z tym, że Lewica jako koalicja startująca w wyborach nie ma jednego głosu. No, część Lewicy jest w opozycji, część Lewicy jest w rządzie. No, przepraszam, ale to jest bardzo trudne do utrzymania jakiejkolwiek wyraźnej komunikacji na przykład, jeżeli jedni krytykują rząd, a drudzy rządu bronią.
No dobrze, ale Polska 2050 w całości jest w rządzie i też nie wyszło. Miał być dwucyfrowy wynik. No jest dramatycznie, a może jest tak, że po prostu udało się Donaldowi Tuskowi w ostatnim, na ostatniej prostej, odpowiedzialność za czarnego łabędzia tych wyborów, czyli za śmierć, dramatyczną śmierć żołnierza, nie ma co ukrywać, a także te informacje o zatrzymaniu przez prokuraturę, a później wyprowadzeniu w kajdankach żołnierzy, zepchnąć na ministra obrony narodowej. No i dzięki temu Donald Tusk dość kuriozalną wypowiedzią. W 2 dni napisanie ustawy o użyciu broni jest niemożliwe, to każdy wie. Ale udało mu się, zabrał wam głosy.
O tym wchłonięciu nas, czy Lewicy, przez koalicję, myślę, że to jest za daleko idący wniosek. Na pewno musimy się przyjrzeć, na pewno musimy się zastanowić, przeanalizować, skąd
może
ten wynik.
Może wyborcy nie widzą, że jesteście trzecią drogą. Mówią, jesteście taką samą drogą jak Koalicja Obywatelska.
Może my musimy się też zastanowić, ponieważ nasz elektorat był, i to pokazywały już sondaże wcześniej, najbardziej zdemobilizowanym elektoratem. Więc musimy się zastanowić, dlaczego ci nasi wyborcy tym razem nie poszli do wyborów,
ale
jak to miało miejsce w październiku.
Ja podpowiadam, może dlatego, że liczyli na to, że będzie trzecia droga, a widzą partię, która w zasadzie głosuje tak samo jak Koalicja Obywatelska, niczym się nie różni. To już Lewica się bardziej różni w pewnych kwestiach od tego głównego koru tego rządu. Trzecia droga no, w zasadzie zachowuje się jak przystawka Koalicji Obywatelskiej.
Tutaj jednak będę się z panem redaktorem różnić. Na pewno trzecia droga jako taka alternatywa, bo w dalszym ciągu no, Polska jest bardzo spolaryzowana. I to widać. Oczywiście ta dzisiejsza wygrana koalicji to bardzo cieszy. I natomiast Polska jest spolaryzowana. My jednak na tle tej wojny polsko-polskiej, która cały czas trwa, pokazujemy, że jest jakaś alternatywa. Może za mało się przebiliśmy, może jednak dużo bardziej widoczne jest...
Hołownia tuż przed wyborami napisał, że jest słonecznie, ale pytanie, czy w poniedziałek rano nie będzie brunatnie. No jeśli to nie jest polaryzacyjna wypowiedź w odniesieniu do polskich wyborów, no bo kto jest tą brunatną siłą, która miałaby wygrać, to co jest polaryzacją?
Rozumiem, że Konfederacja, która miała jednak bardzo no drugi wynik.
To znaczy,
jest
że pan
na,
marszałek będzie niezadowolony.
Jest na trzeciej pozycji. Zresztą ten wzrost Konfederacji, bo tutaj pan poseł mówił o frekwencji, natomiast ten wzrost Konfederacji, który był przewidywany tutaj w wyborach parlamentarnych, do tego nie doszło, a udało się teraz, też o czym świadczy. Zresztą widać też taki kierunek w ogóle nie tylko w Polsce, ale w Europie jednak, gdzie tutaj AfD jest drugą siłą w Niemczech. Wiemy, jak to wygląda w Austrii, tymczasem Le Pen miażdży Macrona, więc widać ten zwrot w tym kierunku w całej Europie.
To ja oddam jeszcze na chwilę głos wiceministrowi nauki, także profesorowi socjologii, bo to jest istotne. No to jest bardzo ciekawe, czy ten wynik Konfederacji, bardzo dobry, Grzegorz Braun idzie do Europarlamentu, to jest także efekt tych wydarzeń tego ostatniego tygodnia, tych ostatnich kilku dni i tej debaty na temat granicy, także na temat strzelania. W tej sprawie Konfederacja od dawna postulowała, żeby po prostu strzelać.
Ja bym powiedział, że to jest efekt słabnięcia Prawa i Sprawiedliwości, bo to widać. Ludzie też szukają alternatywy. Ludzie po prawej stronie.
33,9% głosów. To jest dobry wynik.
Ale jeżeli popatrzymy, ile to jest ludzi, to policzyłem sobie to szybko. Przy frekwencji około 40% to daje spadek o połowę wobec wyborów w 2023 parlamentarnych. To było 7,5 miliona głosów. Tutaj jest to 3 z hakiem. Więc to jest naprawdę bardzo potężny spadek.
Jest
druga, ale zobaczymy, jak to się będzie działo. Na wschodzie była bardzo słaba frekwencja. To też jest bardzo niezwykle ciekawe.
Bez dwóch zdań jest tak, że frekwencja na wsiach była dużo słabsza niż w miastach i to jest także klucz do tych wyników.
Ja bym popatrzył na to w ten sposób. Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości też zauważyli, że nie dzieje się nic takiego strasznego. To znaczy nikt nie otwiera granicy, nie zaprasza tutaj uchodźców,
dlatego zagłosowali na
Konfederację.
Ja mówię o demobilizacji PiS-u przede wszystkim. Nikt im nie zabrania chodzić do kościoła. Nikt ich nie zmusza do zmiany płci.
No, tylko Rafał Trzaskowski nieszczęśliwie
kościołów Rafał Trzaskowski nie zamyka. Więc tutaj mam wrażenie, że wyborcy PiS-u
uczciwie
widzą,
trzeba powiedzieć, Donald Tusk się szybko odciął od tej wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego.
I to wyborcy PiS-u nie są bardzo zmobilizowani, natomiast na pewno Konfederacji wyborcy mobilizowali się kwestią Zielonego Ładu. To jest dla nich bardzo ważny temat. Nie było w zasadzie nikogo, ja tutaj mam żal do sztabu Lewicy, że nie artykułowała mocno obrony Zielonego Ładu, że wycofywała się, oddawała pole i to widać w tych wynikach. Nie było żadnej kontrowersji. Kontrowersję podtrzymywała Konfederacja. Mówiła, Zielony Ład to zło, chcą tutaj zabrać swoją wolność. A Lewica mówiła, no tak, zło, będziemy to zmieniać. No, jeżeli mamy taki przekaz dla młodych ludzi, którzy są bardzo ekologiczni, chcą zmieniać, chcą transformacji energetycznej, chcą nowych technologii, chcą odchodzenia od węgla, no to niestety nie zmobilizujemy.
Ja bym był ostrożny, dlatego że Koalicja Obywatelska, która te wybory wygrała, też odcinęła się od Zielonego Ładu, też no, mówiła
ale to
mocno
nie możemy
granicy.
Być wszyscy Koalicją Obywatelską. Przecież
jeżeli tak będziemy myśleć,
to rzeczywiście Koalicja Obywatelska będzie jedyną dużą partią rządzącą, nie będzie potrzebowała żadnego uzupełnienia.
No i to teraz pytanie, czy Konfederacja nie zastąpiła jako ta nadzieja na trzecią drogę właśnie trzeciej drogi, bo część wyborców najwyraźniej uznała, że jeśli ma być jakaś alternatywa dla duopolu, dla tego silnego podziału na dwie opcje polityczne, no to bardziej Konfederacja niż jakakolwiek inna siła.
Ja jednak wydaje mi się, że to, co powiedziałam na początku, że to jest skręt, nie tylko taka tendencja w Polsce, tylko w całej Europie. Jednak zobaczmy, co się wydarzyło we Francji. Już wiemy, że tam będą rozpisane wcześniejsze wybory w związku z na przełomie lipca, z tym, co się wydarzyło. Więc bardziej jednak, no bo jednak nasze elektoraty bardzo się różnią i to nie jest tak, że ten zdemobilizowany elektorat trzeciej drogi nagle oddał głosy na Konfederację. Także wydaje mi się, że tą drogą jednak bym tu nie szła. Natomiast ja jednak mam wrażenie, że to, co się wydarzyło, wydarzenia z ostatnich dni, czyli granica, czyli jednak to straszenie też tym, co się dzieje na granicy, to miało duży wpływ na to, że jednak to zmobilizowało tych wyborców Konfederacji. I tym razem jednak udało im się ten dwucyfrowy wynik uzyskać.
Ale wydaje się, że, i to jest znowuż pytanie do Lewicy, wydaje się, że te tematy będą grzały bardzo mocno dalej. Tak mówię bez żadnej złośliwości. Znaczy zarówno granica, tutaj Łukaszenka nie odpuści, jak i Zielony Ład. I w ogóle te tematy będą bardzo mocno obecne w debacie. I to oznacza dla obu formacji, tych mniejszościowych koalicyjnych trzeciej drogi, z podziałem dodajmy na PSL i Polskę 2050, bo tu też są różnice, i dla Lewicy gigantyczne wyzwanie, bo jak się zdaje, większość społeczeństwa, ja teraz nie chcę rozstrzygać, ale większość społeczeństwa jednak jest ostrożna wobec Zielonego Ładu i chce bardzo ostrych działań na granicy.
Ja jeszcze tylko jedno zdanie tak ad vocem, że właśnie zarówno Lewicja, jak i Polska 2050, no my tutaj akurat jednym głosem mówiliśmy, że jesteśmy przeciwko pushbackom, że to człowieczeństwo...
Nie poseł, teraz już nikt, przepraszam, to jest dramatyczne, ale nikt nie mówi o pushbackach. Teraz wszyscy mówią o tym, żeby strzelać.
Nie, oczywiście,
ale... W końcu strzelać do tych uchodźców. To jest przekaz, który słyszymy. Premier mówi 2 dni i mają być nowe reguły strzelania.
No, myślę, że ten ogień kampanii trochę zmaleje, opadnie. Myślę, że trzeba wrócić do bardzo racjonalnej polityki na granicy. Znaczy z jednej strony konieczny jest taki ścisły jej nadzór. Nie może być mowy o przekraczaniu w nielegalny sposób. To jest oczywiste dla każdego, kto patrzy na to, co się dzieje, na to, co szykuje Łukaszenka. Też prawdopodobnie mogą się zdarzyć kolejne prowokacje. Natomiast trzeba też tak do tego podejść, żeby granica była bezpieczna dla wszystkich, którzy na tej granicy są i dla osób, które są wykorzystywane przez reżim Łukaszenki i dla polskich żołnierzy. Znaczy to jest tak, że polscy żołnierze chronią tę granicę. Są, tak, muszą mieć wyjątkowe warunki, tak? Muszą być zabezpieczeni, muszą mieć bardzo dobry sprzęt i tak dalej. Ale też to nie znaczy, że mamy kompletnie zdziczeć i te, na przykład te wiadomości, czy te filmiki podawane przez posłów PiS, na których się pokazuje osoby czarne, które krzyczą, jak to podłożony jest krzyk małp. No to w ogóle jakiś koszmar.
W ogóle Polska nie powinna być miejscem, gdzie są gdziekolwiek miejsca, gdzie nie są respektowane prawa człowieka.
No, ale ja wrócę do pytania, bo to jest kluczowe pytanie. Za chwilę będziemy mieć pogrzeb żołnierza, który został zamordowany, zabity na granicy w dramatycznych okolicznościach. Naprawdę wielu Polaków chce bardzo ostrych działań i naprawdę bardzo wielu Polaków mówi, trzeba zmienić reguły użycia broni. Na to się nakłada jeszcze jedna afera związana z żołnierzami, którzy, wiele na to wskazuje, mogli nadużyć tej broni. Ale w tej chwili nikt nie mówi o tym, że oni mogli nadużyć. To oni są bohaterami, bo oni strzelali.
Na pewno jest tak, że żołnierze muszą się czuć bezpiecznie. Oni bronią naszej granicy. To jest niezwykle ważne, ale też jesteśmy krajem cywilizowanym. Jesteśmy krajem, którym respektujemy prawa człowieka. To są dwie rzeczy, które da się pogodzić i trzeba zrobić wszystko, żeby pogodzić to najmądrzej, jak się da. Ja się cieszę z tego słabego wyniku Prawa i Sprawiedliwości, bo i też tego na wschodzie. bo to pokazuje, że ludzie wcale nie czują się zagrożeni, nie mają poczucia, że rząd tutaj oddaje pole, że w ogóle zapora jest znoszona i że tutaj się otwiera drzwi przed nielegalną migracją.
Cały czas państwo mówicie o samym wyniku Prawa i Sprawiedliwości, to ja tylko przytoczę bardzo osoby, które się dostały z Prawa i Sprawiedliwości. To jest Beata Szydło, Patryk Jaki, Dominik Tarczyński. To może nie jest wielkie zaskoczenie. To są ludzie, którzy już byli eurodeputowanymi. Ale Daniel Obajtek prawdopodobnie Kamiński. Wejdzie. Mariusz Kamiński, Wąsik. Michał Dworczyk. Tak, Maciej Wąsik również. Tobiasz Bocheński. No, powiedziałbym, twarda, mocna ekipa do Parlamentu Europejskiego z Prawa i Sprawiedliwości jedzie.
Ale też osoby reprezentujące taki żelazny elektorat Prawa i Sprawiedliwości. No bo przecież Daniel Obajtek, pan Kamiński, pan Wąsik, no jednak osoby zamieszane w bardzo wiele afer, jak widać, to nie przeszkadza wyborcom Prawa i Sprawiedliwości. Ja tu mówię o takim żelaznym elektoracie, no bo chyba nie dostaje się dlatego, że tyle w ostatnich tygodniach o nich mówiono i padało to nazwiska. No jednak tutaj ta zasada, wszystko jedno, co, byle nie przekręcano nazwiska. Myślę, że to
nie
jednak
jest to
nie do końca.
To oczywiste, bo przynajmniej kilku posłów, o których też się dużo mówiło, się nie dostało i eurodeputowanych.
Dlatego mówię, że to nie jest to. Dlatego mówię, że tu jednak poszły i zagłosowały takie osoby, którym na przykład brak uczciwości nie przeszkadza.
No bo one jednak uważają inaczej. Chciałem powiedzieć, zakładam, że one zakładają, że właśnie to są ci naprawdę uczciwi. To jest ta różnica.
Wszystko
to jest ta różnica perspektyw.
Są uczciwi, bo są z PiS-a. Taka jest definicja uczciwości.
Ale nie, ale że nie bym się taką gorszą tutaj frekwencją, jednak o tym wyniku Prawa i Sprawiedliwości, bo jednak jeszcze chciałam jedno zdanie o tym słabszym wyniku Prawa i Sprawiedliwości powiedzieć, to jest kwestia związana z telewizją publiczną. Że jednak może idzie to dość mozolnie, no ale jednak w momencie, kiedy telewizja publiczna nie jest już telewizją taką propagandową Prawa i Sprawiedliwości i tu zaczynają być już pierwsze efekty.
Ja zawsze z zachwytem słucham, kto przegrał, kto wygrał, bo tutaj przed chwilą był poseł PiS-u i on powiedział, że PiS wygrał w zasadzie. No prawdzie przegrał, ale to jest znakomity wynik utrzymany dalej. Ale zostawmy to. Chciałem się zapytać o to, bo to jest istotne. Polscy eurodeputowani muszą ze sobą współpracować w pewnych kwestiach. Na przykład w kwestii ochrony wsparcia Ukrainy. Na przykład w kwestii niektórych ekonomicznych ważnych dla Polski. I to jest kluczowe pytanie. Jak z tym nowym składem Prawa i Sprawiedliwości, ale także nowym składem Koalicji Obywatelskiej, no, niewielkim, bo to według sondaży to jest 4 mandaty dla trzeciej drogi i 3 mandaty dla Lewicy. I jak będziecie ze sobą współpracować, bo jak się zdaje jednak z Ryszardem Legutką, Ryszardem Czarneckim, który był starym, doświadczanym europarlamentarnym wyjadaczem, czy profesorem Krasnodębskim, można było poważnie rozmawiać. Zobaczymy, jak będziecie rozmawiać z Kamińskim i Wąsikiem.
Z posłem Braunem.
No, o posła Brauna nie pytam. Za chwilę się zapytam jeszcze o tą stronę populistyczną, ale chciałem się zapytać o tą współpracę z Prawem i Sprawiedliwością, bo to są dwie główne formacje w tej chwili.
No ja myślę, że to rzeczywiście będzie trudne. Nie oszukujmy się. No, tam trafili też przede wszystkim politycy znani z krajowej polityki, znani z tego, że wchodzili w bardzo brutalne konflikty i zbudowali swoją pozycję na radykalizmie prawicowym. Więc tutaj oni się nie zmienią. Znaczy wątpię, żeby Dominik Tarczyński został teraz Zdzisławem Krasnodębskim tak, w nowym europarlamencie. To znaczy kimś, kto nie wiem, zasiada w komisji do spraw
Mariusz
technologii.
Kamiński z pewnością się nim nie stanie.
To może być rzeczywiście ciężkie. Natomiast jeśli chodzi o Ukrainę, to jestem spokojny, bo tutaj wątpię, żeby
ja
były jakieś
wierzę, że
podziały.
To jest jednak taki temat, że...
Chyba, że Grzegorz Braun.
Nie, to już ale zostawmy to Grzegorza Brauna. Mówimy tutaj o politykach Prawa i Sprawiedliwości, że to jest jednak taki temat, gdzie wszyscy są w stanie się wznieść ponad te podziały i myśleć o Ukrainie też jak o bezpieczeństwie Polski, no bo dopóki walczą
natomiast
Ukraińcy
może
żołnierze.
Może zdarzyć się jedna sytuacja. Rzeczywiście do Europarlamentu poszli ważni politycy PiS-u. Jest pytanie, kto został i pytanie, kto będzie chciał teraz zarządzić tą porażką, bo to jest tak, że ci wierni druhowie Jarosława Kaczyńskiego teraz są daleko, a tutaj zostaje przede wszystkim premier Morawiecki, który będzie musiał się zmierzyć z kimś nowym, jakimś kandydatem
na prezydenta. Panie ministrze, pytanie, a kto zarządzi porażką na lewicy? Bo nawet takie twarze bardzo mocne lewicy, jak Anna Maria Żukowska czy Joanna Scheuring-Wielgus, no nie zrobiły wyniku?
No to jest rzeczywiście dobre pytanie o to, jak w ogóle Lewica ma się zorganizować w tym rządzie, jak ma się zorganizować w Sejmie, jak powiązać to, co dzieje się w Sejmie z tym, co dzieje się w rządzie. Ja tutaj widzę dużo problemów. Pewnie jest tak, zmiana że też się pojawią takie głosy na Lewicy, że potrzebne jest nowe przywództwo. Sądzę, że tutaj też jednym z kluczowych pytań jest pytanie o kandydaturę na prezydenta w przyszłym roku. Myślę, że wokół tej postaci też będzie się budować jakąś, czy trzeba zbudować po prostu jakąś mocną komunikację. Więc jest naprawdę dużo wyzwań na Lewicy.
Kandydaci na prezydenta Lewicy to czasem... Jak pan wie,
bądź kończył, kandydatki, bądź kandydatki.
Magdalena Górek, przypomnę.
Wiecie państwo, jest tak, że moim zdaniem problemem z Magdaleną Górek było to, że było przekonanie, że wystawimy kobietę i samo się zrobię. To jest tak, że wystawienie kobiety jest też początkiem długiej, normalnej kampanii. Znaczy, to nie jest tak, że sam wizerunek robi wynik, tylko kobiety też są polityczkami i muszą zrobić normalną kampanię.
Chyba to nie jest główny problem z Magdaleną Górek, ale pytanie, jeżeli wyborach prezydenckich mówimy, no to jest pytanie kluczowe, ten wynik wyborczy, ale także sondaże. Wielkich szans liderowi Polski 2050, który zbudował tę partię, tą organizację Polskę 2050 na swoich ambicjach prezydenckich nie daje. To znaczy, mówiąc zupełnie wprost, no, na miejscu Szymona Hołowni zadałbym sobie pytanie, czy w ogóle jest z czym do ludzi startować w tych nadchodzących wyborach.
No bo ostrożne jeszcze z tym, bo w ogóle już Polsce 2050, no nawet wyborów parlamentarnych, my byliśmy być pod progiem, już wróżono nam porażkę. Natomiast Szymon Hołownia jako marszałek pokazał, że jest świetnym marszałkiem. Bardzo wiele osób mówi, że ciężko im sobie wyobrazić, że za pół roku bodajże będzie zmiana na...
Dwa lata miało być.
Dwa lata, tak, czyli jeszcze więcej, to prawda, że będzie ta zmiana. Sprawdzę się jako marszałek. Do wyborów prezydenckich mamy jeszcze ponad rok. No sam pan redaktor przyzna, że rok w polityce to jest jak 10 lat w normalnym życiu.
Tak,
jeszcze
ale
wszystko może się zmienić.
Spada, a nie rośnie, a nie będzie takiego symbolicznego odbicia na to, żeby zaczęło rosnąć. To znaczy, na szczęście, dla wielu na szczęście, także dla polityków, myślę, to już jest ostatni z cyklu tych krótkich, szybkich wyborów. Trójskok się skończył, teraz jest chwila przerwy. Ale do nie będzie symbolicznie momentu, żeby się odrodzić łatwo, a debaty mogą być trudne. Granica, Zielony Ład. Wróci temat aborcji. To są wszystko tematy niełatwe dla Szymona Hołowni i dla Trzeciej Drogi.
Związki partnerskie, zaraz się pojawi temat jeszcze kolejny. Natomiast
tak, ja w ogóle liczę na to, że po tych wyborach w koalicji zacznie się nowy etap i mniej będzie blokowania, więcej będzie współdziałania.
Zacznie się nowy etap.
Na przykład liczę na związki partnerskie, że to będzie odblokowane.
Maciej Gdula, Aleksandra Leo, byli naszymi gośćmi.